Dobry wieczór, moim gościem jest wicemarszałek Senatu Michał Kamiński, trzecia droga PSL.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Panie senatorze, chciałem o tych tematach polskich, krajowych, aborcja, zmiany przepisów dotyczących gwałtu, Trybunał Konstytucyjny i tak dalej. To jest wszystko strasznie ważne i to dotyczy nas wszystkich, ale są też sprawy strategiczne. Wojna i co mnie zaskakuje, kolejne bardzo mocne słowa prezydenta Macrona. On dzisiaj się spotkał z liderami partii francuskich, żeby ich przekonywać do tego, że być może trzeba będzie wysłać wojska lądowe do Ukrainy, dlatego że, jak powiedział, Ukraina może przegrać wojnę do lata tego roku. Czy my jesteśmy naprawdę w tak niebezpiecznej sytuacji?
Panie redaktorze, szturm pod Awdijewką, czy zdobycie Awdijewki, które unaoczniło nie tylko Ukrainie, ale także całemu światu, że umocnienia, które tam rzekomo miały być zbudowane i miały powstrzymać Rosjan, nie powstały.
Ukraińcy nie przygotowali ich z tyłu, sami mają z tym problem.
Dwa dni temu prezydent Poroszenko zaapelował o stworzenie Komisji Śledczej Wierchownej Rady, która będzie musiała ustalić przyczyny tego gigantycznego skandalu.
I rzeczywiście, szef administracji prezydenta Zełenskiego miał odpowiadać za przygotowanie tych, pan Jermak.
Dokładnie, pan Jermak. I muszę panu powiedzieć, że sytuacja w Ukrainie robi się coraz bardziej dramatyczna. Na tym tle, za szczególnie oburzające, przyjmujemy fakty, jeżeli politycy ukraińscy dzisiaj wobec tej dramatycznej sytuacji na froncie usiłują winę za tą sytuację przerzucać na polski rząd. Słowa prezydenta Zełenskiego, że rząd polski zachowuje się w tej kwestii poza granicą moralności, są słowami, które muszą zdumiewać. Bo Polska od początku pomagała Ukrainie i my bardzo też twardo zwalczamy rosyjską agenturę w Polsce.
Pomagaliśmy na początku wojny, pomagamy nadal, ale czy to, co dzieje się teraz przy polsko-ukraińskiej granicy, czy to, że my nie wysyłamy teraz żadnego nowego sprzętu, to też nie jest problem?
My, panie redaktorze, wysłaliśmy wszystko, co mogliśmy, jeśli chodzi o sprzęt wojskowy na Ukrainę. I po pierwsze. Po drugie, jak pan doskonale wie, i tutaj rosyjska propaganda, i niestety niektórzy Ukraińcy na to idą, usiłuje wmówić, że polskie protesty na granicy blokują jakieś przejazdy wojskowe. Ani jeden. Panie redaktorze, ważne, żeby każdy nas słuchacz wiedział.
Powiedział to też bardzo wyraźnie ukraiński premier. Przyznał,
że żaden transport wojskowy nie został zatrzymany na skutek tych protestów.
No ale na sytuację gospodarczą Ukrainy te protesty mają wpływ.
Panie redaktorze, ale ja chcę panu powiedzieć, żaden polski polityk nie dorobił się na wojnie na Ukrainie. A mogę panu powiedzieć, że chyba trochę ukraińskich polityków się na tej wojnie dorobiło, bo inaczej. Wie pan, ja stałem na granicy polsko-ukraińskiej w momencie, w którym pan prezydent wypowiadał Ukrainy te słowa o Polakach poza granicą moralności i za moimi plecami stały jadące na Ukrainę najbardziej luksusowe samochody. I powiem panu szczerze, że to jest problem Ukraińców i jako przyjaciele Ukrainy, jako ludzie, dla których wygrana Ukrainy w tej wojnie jest kluczowa.
Tak, to Ukraińcy mają z tym problem. Mają problem z mobilizacją. Mówi się o tych bohaterskich brygadach Warszawa, Wilno i Berlin, które tutaj żyją, a tam nie walczą. Ale ja chcę wrócić do tego prezydenta Macrona. Bo to jest kolejny raz, kiedy on bardzo ostro, bardzo wyraźnie mówi o ryzyku, które jest przed nami, czyli ryzyku przegrania przez Ukrainę
Dokładnie
wojny.
Dokładnie tak. To ryzyko jest potworne. Ryzyko przegrania wojny oznacza potworną perspektywę dla Polski i dla całej Europy.
Dlaczego potworną?
Dlatego, panie redaktorze, że to zwycięstwo będzie oznaczało realne przesunięcie się granic Federacji Rosyjskiej na granice Unii Europejskiej, bezpośrednio na granice Polski.
Jakie będą konsekwencje dla nas?
Dla nas konsekwencje będą takie, że staniemy się krajem frontowym ze wszystkimi tego skutkami. Skutki są takie, że będziemy prawdopodobnym następnym celem agresji rosyjskiej. Albo my, albo nasi bezpośredni sąsiedzi. Wiele bowiem wskazuje na to, że następnym elementem testowania Polaków i testowania naszej odporności będzie być może atak na któregoś z naszych najbliższych sojuszników.
Panie marszałku, i to jest pytanie dla mnie dosyć fundamentalne, bo i ten atak nie będzie pewnie wyglądał w ten sposób, że wjadą czołgi rosyjskie.
Nie, na pewno nie.
Być może jacyś nagle się pojawią w Dyneburgu albo w Narwie jakieś zielone ludziki, które przejmą tą kontrolę. I teraz jest pytanie, czy polscy żołnierze powinni odbijać Dyneburg, powinni odbijać Narwę, czy powinni wykazać się sojuszniczą solidarnością z tymi krajami?
Panie redaktorze, a jak pan myśli, że na to pytanie może odpowiedzieć polski polityk, który liczy na to, że na tak samo zadane pytanie polityk francuski czy amerykański odpowie tak. Bo jeśli Rosjanie zajmą Suwałki albo Białystok, nasi żołnierze, czyli ergo francuscy i amerykańscy, będą walczyć o niepodległość Polski. I proszę pana, to oznacza, że polscy żołnierze będą musieli walczyć o niepodległość każdego kraju NATO zaatakowanego przez Rosjan. Tak jak każdy żołnierz państwa NATO będzie walczyło naszą niepodległość, jeśli my zostaniemy zaatakowani przez Rosjan.
A wierzy pan w to, że staną po naszej stronie?
Ja w to, że sojusznicy Polski staną po naszej stronie, absolutnie wierzę.
A wierzy pan w to, że...
Bo jeżeli dziś, prezydent Francji jest dziś gotowy wysyłać żołnierzy francuskich na front do kraju, który nie jest członkiem NATO... To oznacza, że tym bardziej będą ci francuscy żołnierze umowni, bo mam na myśli wszystkie kraje NATO, gotowi. Ale dziś już stoją. Ja, panie redaktorze, widziałem w Rzeszowie, przejeżdżając, to przecież nie jest tajemnica, widziałem amerykańskie uzbrojenie na polskich lotnisku, które nas już chroni. Już nas dzisiaj chronią żołnierze amerykańscy.
Panie marszałku, to jeszcze wracając do tych słów Macrona. Wierzy pan w to, że rzeczywiście natowscy żołnierze trafią na Ukrainę? Znaczy oni są już tam. Wiemy, że są tam żołnierze sił specjalnych. Ale myśli pan, że jesteśmy o krok od takiej interwencji pełnej?
Panie redaktorze, wiele lat krzyczeliśmy do Europy: Europo, obudź się, zagrożenie rosyjskie jest realne. Jeśli prezydent Francji dzisiaj to zagrożenie widzi dokładnie tak samo, jak my je widzimy, to należy się z tego powodu tylko cieszyć. Aktywna rola Francji w Europie to jest także zadanie kłamu pisowskiej propagandzie, że Europa jest niemiecka. Dzisiaj bardzo wyraźnie widać, jak istotny element narracji europejskiej narzuca prezydent Macron. I to jest element...
Chcemy prezydenta Macrona, ale postawy takie jak kanclerz Scholz chyba nie chcemy.
Tak, panie redaktorze, i dlatego Polska dzisiaj powinna we Francji upatrywać bardzo istotnego sojusznika i partnera w naszym myśleniu o interesach Europy, bo widać bardzo wyraźnie, że Francuzi podzielają od polityki wspólnej europejskiej rolnej.
Czy myśli pan, że Francuzi wyślą oficjalnie żołnierzy do Ukrainy?
Panie redaktorze, a kim jestem, aby kwestionować słowa samego prezydenta Republiki Francuskiej,
ale
Emmanuela Macrona?
Wielu francuskich polityków tego nie chce.
Panie redaktorze, kiedyś Francuzi nie chcieli umierać za Gdańsk. Później zakończyło się to dla nich długoletnią niemiecką okupacją i bardzo poważnymi kłopotami w II wojnie światowej. Dzisiaj Macron, mam nadzieję, wyciągnął lekcję z tego, że Francuzi nie chcieli umierać za Gdańsk, musieli umierać w Paryżu.
Skoro sytuacja jest tak podbramkowa i tak gorąca i tak niebezpieczna dla nas, to dlaczego polski rząd nie szanuje instytucji takich jak Trybunał Konstytucyjny? Odpowiedź na to pytanie już za chwilę w internetowym radiu RMF24. Dziękujemy słuchaczom radia RMF. Zostajemy na rmf24.pl i w naszych mediach społecznościowych. Uśmiechnął się pan, kiedy powiedziałem Trybunał Konstytucyjny, no ale to wy macie teraz karty w ręku. No to wy, rządzący, macie karty w ręku i bujacie tą łódką.
Nie bujamy tą łódką, przepraszam bardzo. No my zaczęliśmy, nazwijmy to kolokwialnie, demontaż tej chorej struktury, którą nad polskim wymiarem sprawiedliwości, nad polskim systemem praworządności nałożyło Prawo i Sprawiedliwość, minister Ziobro, prezes Jarosław Kaczyński i oczywiście prezydent, który na to wszystko, Andrzej Duda, wyrażał na końcu zgodę. I my dzisiaj próbujemy sobie z tym poradzić. Bo tak
za
jak
pomocą
pan...
uchwał, za pomocą takiego dziwnego zdjęcia prokuratora krajowego ze stanowiska prokuratora Barskiego.
To nie jest dziwne zdjęcie, to jest po prostu stwierdzenie faktu, że został powołany niezgodnie z przepisami. No tak, panie redaktorze, dokładnie tego oczekiwali od nas wyborcy, że będziemy wszędzie tam, gdzie Prawo i Sprawiedliwość łamało konstytucję, dobre obyczaje i prawo, będziemy to zmieniać. Jeżeli okazało się, że pan poprzedni minister nie dochował staranności i powołanie prokuratora krajowego odbyło się sprzecznie z prawem, a PiS wiele rzeczy robił sprzecznie z prawem, do wielu rzeczy sprawę naginał, pan minister Bodnar podszedł do tego z całą surowością litery prawa.
Tylko, że doprowadziło to do sytuacji, w której wielu obrońców w procesach podważa decyzje prokuratorów, którzy zostali albo powołani przez prokuratora Barskiego, albo w podobnej procedurze przywróceni do stanu czynnego.
Panie redaktorze, i między innymi dlatego, by minimalizować skutki tego bałaganu, bo jakieś skutki będą, to bez dwóch zdań, ale by minimalizować skutki pisowskiego bałaganu wymiaru sprawiedliwości, robimy to tą metodą, jaką zaproponował pan minister Bodnar, czyli uchwałami, które będą delegitymizować nielegalne działania Prawa i Sprawiedliwości w tym względzie. Właśnie dlatego, panie redaktorze, że sytuacja, w której Polska z uwagi na ten bałagan, który zostawiło Prawo i Sprawiedliwość, nie dostała pieniędzy z KPO, pieniędzy nam absolutnie potrzebnych, ogromnych, nieporównywalnych z żadnym innym transferem w całej naszej historii.
Politycy PiS-u, minister Buda twierdzą, że Komisja Europejska dająca nam pieniądze, uwalniająca środki z KPO w sytuacji, w której nie ma żadnych zmian ustawowych, są tylko projekty, jest dowodem na to, że Komisja traktowała pieniądze z KPO jako element politycznego nacisku na Polskę.
Jest dowodem tylko i wyłącznie na to, że nowy rząd jest rządem dla Europy wiarygodnej. Wiarygodnym. I że nowemu rządowi ludzie wierzą. A jak mieliż wierzyć panu ministrowi Budzie i panu premierowi Morawieckiemu, jeżeli dokładnie w tej sprawie, panie redaktorze, i pan Buda nie jest w stanie tu zaprzeczyć. Oni mówili co innego w Europie, co innego w Polsce, co innego na klubie parlamentarnym, co innego prezydentowi. Przecież oni sami w tej sprawie wysyłali kompletnie sprzeczne sygnały.
Okay.
Pan prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki godzi się na coś w Europie, przyjeżdża do Polski, a jego własny minister stwierdza, że to, na co się on zgodził w Europie, jest zdradą interesów narodowych. Panie redaktorze, jak można poważnie traktować rząd, w którym premier jedzie do Brukseli, coś Brukseli obiecuje, a Bruksela słyszy, jak po powrocie do Polski przez członków własnego rządu ten premier jest nazywany zdrajcą.
W przypadku posłów suwerennej Polski.
Ministra sprawiedliwości, panie redaktorze, to był minister w rządzie Mateusza Morawieckiego.
Wicepremier.
Wicepremierem chwalić Boga Najwyższego nie był pan z Ziobro nigdy. I miejmy nadzieję, że tak powiem, tak już się nie stanie, ale wicepremierem nie był Ziobro. Był ministrem sprawiedliwości i tak za dużo.
No proszę mi powiedzieć, panie
byli śmieszni wicepremierzy w byli śmieszni wicepremierzy w rządach PiS-u, to prawda, ale akurat Ziobro nie jest śmiesznym politykiem, więc nie zaliczajmy go do tej kategorii.
Nie o nim chcemy porozmawiać, ale o tych pieniądzach z KPO też, między innymi o tym, jak wyglądają te zmiany, bo to wszystko prawda, o czym pan powiedział, o tej sprzeczności komunikacji, ale problem polega na tym, że tamta ekipa, jak chciała, to coś była w stanie uchwalić od razu i prezydent zazwyczaj podpisywał.
No nie do końca, panie redaktorze, właśnie nie była w stanie uchwalić. No po to, żeby głosów lewicy, głosów
Czarza... Miała większość i miała
Przepraszam,
prezydenta.
Żeby uchwalić wtedy swój plan KPO, Prawo i Sprawiedliwość potrzebowało głosów Czarzastego, który Czarzasty to PiSowi wtedy te głosy dał, więc wtedy lewica pomogła PiSowi, bo brakowało im na to głosów. Ani PSL, ani koalicja nie dała wtedy PiSowi głosów na KPO. Więc nie było tak, że oni na wszystko mieli większość. Czasem potrzebowali lewicy, by rządzić Polską.
No to jest normalna praktyka parlamentarna, kompromisy.
Nie, no tak, zgoda, więc mówię panu, że nie było tak, że zawsze PiS miał komfortową większość, bo w poprzednim Sejmie Czarzasty z lewicą ratowali PiS, kiedy ci nie mieli większości.
I wy teraz z nimi współpracujecie,
KPO.
Z tymi
tak, dlatego, panie redaktorze,
pisowskimi kolaborantami?
Nie, ja nie mówię, że byli kolaborantami, ja tylko mówię, że pomogli w tej sprawie, że to była jawna sprawa, że była różnica między nami a lewicą w tej sprawie, prawda? W sprawie stosunku do KPO. Wtedy pan Czarzasty i lewica poparli rząd Prawa i Sprawiedliwości, my nie. Wtedy oni atakowali za to i Budkę, i Kosiniaka. Dzisiaj gramy razem, no bo mamy różnicę, ale stabilność tego rządu jest bardzo wielką wartością i przecież nie Trzecia Droga, ani nie Platforma chwieje dzisiaj rządem.
Rozbije się koalicja o aborcję i o składkę zdrowotną?
Mam nadzieję, że lewica zrozumie i postara się zrozumieć, jaki jest powód utraty przez lewicę połowy wyborców od roku 19 do roku 23. Być może lewica zajmie się tą refleksją. Jak to się stało, że pod światłym kierownictwem pana marszałka Czarzastego lewica zdobyła połowę mandatów mniej niż 4 lata wcześniej, a Czarzasty sam ledwo wszedł do Sejmu.
Bo Donald Tusk zrobił ostry zwrot na lewo i odebrał im powietrze.
Tylko jeżeli taki wynik wyborczy lewica traktuje jako mandat do szantażowania całej reszty koalicji rządowej i chwiania koalicją rządową, to jest droga donikąd.
Oni starają się zrealizować postulaty, okay, o którym też wprost mówiła Platforma Obywatelska.
A my mówiliśmy wprost, panie redaktorze, że jesteśmy za referendum. To mówiliśmy wprost i to obiecaliśmy. A wielu z nas, tak jak ja, w wyborach obiecało, że jest za... Żeby było jasne, ze mną... Ja w ogóle nie jestem w sporze z lewicą co do aborcji, ponieważ ja mam poglądy w sprawie aborcji takie jak lewica. Ja jestem za tym, żeby aborcja była legalna w Polsce.
Do 12 tygodnia?
Do 12 tygodnia bez żadnych ograniczeń. zaliczeń. Takie są moje poglądy. Ja dokładnie tak zagłosuję. Natomiast ja nie chcę polskich kobiet oszukiwać, jak czynią to niektórzy, że to głosowanie coś zmieni. Bo zarówno ja, który zagłosuje tak jak Lewica, jak i Lewica, wie doskonale, że bez zmiany prezydenta Rzeczpospolitej nie da się w Polsce zmienić ustawy aborcyjnej. I naszym odpowiedzią na blokadę prezydenta w tej sprawie jest postulat referendum. Jest powiedzenie, mówiąc oględnie, ani Kościół, ani feministki nie będą Polakom mówiły, jak mają głosować.
To dlaczego wy ten spór w takim wypadku zostawiacie wewnątrz koalicji, zostawiacie go wewnątrz Sejmu, a nie położycie tego projektu przed prezydentem, żeby to on musiał podjąć tą decyzję?
Panie redaktorze,
Lewica mówi, Adrian Zandberg napisał, że to, co teraz robi Szymon Hołownia z tymi projektami, to jest w gruncie rzeczy wsadzanie ich do takiej sejmowej zamrażarki, za którą ekipa PiSu była krytykowana.
Nie, nieprawda, nie jest nic w sejmowej zamrażarce. Przez debata się na ten temat odbywa i ostatecznym terminem tej debaty jest 11 kwietnia, więc o jakiej zamrażarce mówimy?
Zamrażarka,
tutaj,
która ma odsunąć problem poza wybory samorządowe.
Ale przecież ten problem nie zostanie odsunięty. On nie zostanie odsunięty, bo problem jest cały czas, ale problem prezydenta jest problemem nierozwiązywalnym. I ja chcę powiedzieć jedną rzecz, panie redaktorze. Polskim kobietom myśmy obiecali liberalizację ustawy aborcyjnej i obiecaliśmy referendum, a także odsunięcie PiSu od władzy. Za tym postulatem, który głosiła Trzecia Droga, w tych wyborach zagłosowało dużo więcej wyborców niż za postulatami Lewicy, jeżeli już mamy się tak liczyć. Więc my jesteśmy temu, co obiecaliśmy w wyborach, to co mówił Szymon Hołownia i Kosiniak w wyborach, jesteśmy wdzięczni i jesteśmy wierni. Mamy jeden problem. Z dotrzymaniem naszego słowa. Bo o aborcji, panie redaktorze, w umowie koalicyjnej nie ma ani słowa. I Lewica się na to zgodziła, że w umowie koalicyjnej rządu Donalda Tuska, powtórzę
to... Po co Lewica to podnosi?
Ale wie pan, co jest za to w umowie koalicyjnej? W umowie koalicyjnej jest składka zdrowotna dla przedsiębiorców. I to jest niezrealizowany postulat i ten postulat my będziemy się domagali, żeby go realizować.
Występujecie w interesie najbogatszych po to, żeby nie płacić na polską służbę zdrowia?
Pan uważa, że dzisiaj w Polsce dopłacają za medycynę najbogatsi na Boga. Proszę pana, to jest głęboko urażające tych wszystkich ludzi, którzy chcieli by być bogaci, a muszą sobie dopłacać. Drobnych przedsiębiorców i tak dalej muszą
Używam
dopłacać
argumentu Lewicy.
Do swojego...
Bardzo szanuję polskich przedsiębiorców, ale też jest tak, że polski system podatkowy i polski system składkowy przez lata był degresywny. To znaczy ci, którzy zarabiają najwięcej, realnie byli procentowo najmniej obciążeni, nawet jeżeli nie korzystali ze
służby. Redaktorze, ale przecież mówiąc o polskich przedsiębiorcach i występując w ich obronie, nie występujemy w obronie lewicowych oligarchów w Polsce, bo w Polsce...
Lewicowych oligarchów?
Tak, panie redaktorze,
a kto jest lewicowy
ale przepraszam, ale panie redaktorze, jeżeli mamy już... My mówimy o polskich biznesmenach, a nie o polskich miliarderach. To polscy miliarderzy to są kumple polskiej lewicy. My mówimy o tym i byli tacy. Nie pytał przecież to pan, co mamy, daleko nie trzeba szukać. Natomiast my występujemy nie w imieniu miliarderów, którzy się dorobili po 89 roku na przełomie, tylko występujemy w obronie przedsiębiorców, którzy ciężko od rana do wieczora pracują. Samozatrudnionych, właścicieli polskich sklepów, właścicieli warsztatów samochodowych, kierowców taksówek. To w imieniu tych wszystkich ludzi występujemy, ale także nauczycieli i sfery budżetowej, bo także oni, panie redaktorze, także oni korzystają z prywatnej opieki zdrowotnej.
Ale panie marszałku, zmiany, które zaproponował i fatalnie
przyznaję
wprowadzał.
Ale co więcej, panie redaktorze, tylko skądinąd, tylko chcę powiedzieć, nasz postulat został przyjęty przez całą koalicję rządową. On nie jest zostawiony na bok. Zarówno Koalicja Obywatelska, jak i Lewica zgodziła się i wpisała to do programu koalicji rządowej rządu 15 października koalicji Donalda Tuska.
No, ale liczyła na to, że to będzie tak odkładane trochę w czasie.
Ale my jesteśmy wierni temu, co powiedzieliśmy w wyborach, więc tego się będziemy domagać.
Ale jeszcze o tą składkę chciałem się dopytać, dlatego że ja sobie zdaję sprawę z tego, że przywoływanie Polskiego Ładu to ma element takiego pastwienia się trochę nad PiS-em, ale sama idea, kiedy się pojawiała, miała właśnie doprowadzić do tego, żeby było więcej pieniędzy na służbę zdrowia, a polska służba zdrowia potrzebuje pieniędzy i żeby ten system nie był systemem w najmniejszym stopniu obciążającym tych,
panie
którzy
redaktorze,
najwięcej
zarabiają. Jak ja patrzę na polską służbę zdrowia, to ja oczywiście wiem, że ona potrzebuje pieniędzy, ale ja też widzę, że ona potrzebuje dużo lepszego zarządzania. Bo jeżeli, panie redaktorze, ja odwiedzam kolejne szpitale powiatowe w Polsce, w których widzę bardzo drogie, zakupione przez nasze pieniądze, z naszych pieniędzy, tomografy na przykład, które o godzinie 15 przestają pracować. My mamy w całej Polsce, po szpitalach jak długie i szerokie, mamy zakupiony z naszych podatków bardzo drogi sprzęt, często najnowocześniejszy na świecie. I proszę zapytać każdego dyrektora szpitala, panie który marszałku, przestaje w pewnym momencie pracować. Więc to już nie jest kwestia
to
pieniędzy,
jest świetny temat, tylko
ale kwestia zarządzania no pieniędzmi, tak, ale, które są w obronie zdrowia.
Ale panie marszałku, ale nikt nie zarządzi tą sytuacją, jeżeli nie powiemy sobie, że w dwóch miastach powiatowych położonych obok siebie o 30-40 kilometrów nie ma sensu mieć dwóch równorzędnych szpitali. My mamy zbyt dużo szpitali w Polsce, biorąc pod uwagę to, jak zmienia się społeczeństwo, jaka depopulacja następuje w średnich i mniejszych miejscowościach.
Ja bym nie nazywał tego zbyt dużą ilością szpitali i tak dalej. No bo to jest kwestia, panie redaktorze,
ja jestem dziennikarzem. Ja doskonale sobie zdaję sprawę z tego, co będzie w obrazku telewizyjnym, jeżeli to, będzie likwidacja szpitala.
Więc nie trzeba niczego likwidować. Trzeba lepiej zarządzać tym, co się ma. Po prostu. W tej sprawie, w sprawie ochrony zdrowia, trzeba lepiej zarządzać tym, co się ma. Ale ja jestem przekonany, że akurat w tej kwestii, poza tą sprawą, która dla nas jest bardzo ważna i jak widzę, okazuje się z jakichś powodów kontrowersyjna w koalicji rządowej, to my w kwestiach zasadniczych jedziemy i panie redaktorze, jestem przekonany, że dzisiaj ta nerwowość lewicy, ona też w pewnym momencie przejdzie i my będziemy mogli, bo wartość, jaką jest odsunięcie PiS-u od władzy, wartość, jaką jest ta koalicja, to, co możemy zrobić w Polsce i na świecie i dzięki także politykom lewicy, bo bez nich nie byłoby tego rządu, to jest absolutnie przeważa ponad to, co nas dzieli.
Panie marszałku, to jeszcze trochę o samym Trybunale Konstytucyjnym i takim możliwym kompromisie konstytucyjnym, bo to słowo pada, o tym mówił też w tym studiu Władysław Kosiniak-Kamysz. No ten kompromis jest możliwy tylko wtedy, jeżeli miałby być naprawdę kompromisem, jeżeli byłoby porozumienie z prezydentem, to albo prawda. Odkładamy go na półtora roku. A w przyszły wtorek jest spotkanie prezydenta Bidena z prezydentem Dudą i premierem Tuskiem. I to spotkanie, taka rada gabinetowa w Waszyngtonie nie jest przypadkowa, dlatego że my żyjemy w obliczu wojny. W jakim sensie jesteśmy
krajem frontowym? Ale zaręczam panu, że nie polski Trybunał Konstytucyjny będzie tematem tej rozmowy.
Wojna potencjalnie.
Joe Bidenem, ale no, wojna to może też nie przesadzajmy. Proszę mi wierzyć. Misją trzeciej drogi i misją tego rządu jest to, żeby Polska w wojnie nie uczestniczyła. Na Boga Świętego, my jesteśmy polskimi politykami i naszym zasadniczym obowiązkiem, biorąc pod uwagę historię naszą, jest to, żeby żaden Polak nie zginął.
Ale kompromis konstytucyjny, do którego wracam, oznacza kompromis, czyli też ustępstwa z waszej strony w stosunku do PiS-u. Oni też muszą być częścią tego nowego politycznego ładu. Grzegorz Schetyna, który był tutaj jakiś czas temu, powiedział, że koledzy z Koalicji Obywatelskiej nie chcieliby teraz usiąść do jednego stołu z PiS-em, a pan usiądzie do jednego stołu
ale,
z politykami
ale przecież
PiS-u?
My siedzimy w jednym, przy jednym stole z politykami PiS-u, więc jakby to przecież zasiadamy z nimi w parlamencie i głosujemy razem z nimi na posiedzeniach komisji.
No to może na przykład
siedzimy.
Ten kompromis w Trybunale powinien polegać tak, jak to proponuje część ekspertów, że jednego sędziego wybiera większość, a drugiego wybiera mniejszość w Senacie.
Panie redaktorze, ja jestem przekonany, że w tej sprawie potrzebne jest myślenie kategoriami państwa. I ja uważam, że pan prezydent Andrzej Duda prędzej czy później zrozumie, że jego rola najwyraźniej nie do końca, że jego rola w tym względzie jest rolą w pozytywnym tego słowa znaczeniu historyczną. Naprawdę, Andrzej Duda w dalszym ciągu, choć robi wszystko, by zaprzepaścić, ale ma szansę, by być tym, który dużą część Polaków przeciągnie z powrotem, umownie mówiąc, do Europy. Pozwoli wrócić bardzo wielu wyborcom, swoim wyborcom PiS-u i jego wyborcom z dwóch kolejnych wyborów.
Na zapisu Polska nie była w Europie?
Tak, panie redaktorze, mentalnie byliśmy poza Europą. Mentalnie byliśmy i w sensie politycznym byliśmy po stronie tych, którzy chcą rozwalać Unię Europejską. Sojusznikami tego rządu byli ci, którzy mówią o Europie to samo co Putin. I niestety miliony polskich wyborców, nie wiedząc o tym, były pchane w europejski system głosów dla Putina. Nie wiedząc o tym, głosując, myśląc, że głosują za Polską, za narodem, za Kościołem, głosowali tak naprawdę za interesami Putina w skali europejskiej, bo głosowali za tym, by destabilizować Unię.
Ale panie marszałku, to jest też taki argument, jak to się mówi, ad Hitlerum, tak? To znaczy, no...
Nie, panie redaktorze, ponieważ ad Hitlerum to jest argument w sytuacji, w której używamy argumentu ad Hitlerum 100 lat po wojnie. Natomiast pan Salvini, pani Le Pen byli w rządzie Mateusza Morawieckiego 3 lata temu. Wie pan, bo argument ad Hitlerum to jest mówienie, że to jest mówienie, że Jarosław Kaczyński jest takim samym dyktatorem jak Stalin czy Hitler. To jest oczywista bzdura, chamstwo i nieprawda. To od razu panu mówię. No to... Natomiast nie jest nieprawdą mówienie, że jedynymi sojusznikami w Europie, jakich miał Jarosław Kaczyński i ma, to są wrogowie Europy i przyjaciele Władimira Putina. To nie jest argument ad Hitlerum, to jest stwierdzenie stuprocentowej prawdy.
Dzięki Bogu trochę ta prawica europejska zaczęła mieć inną twarz. Pani Meloni jest bardzo
pani
asertywna.
Meloni jest tutaj absolutnym pozytywnym zaskoczeniem.
Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu, PSL i Trzecia Droga. Bardzo serdecznie dziękuję.